Witam wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram 40. sesję Rady Gminy Nowosolna. Witam wszystkich radnych, pana wicewójta, panią Olę, która zastępuje panią skarbnik, pana sekretarza. I teraz tak. Witam pana radnego powiatowego, pana Marka Markiewicza, dyrektorów szkół. Oczywiście witam wszystkich sołtysów, którzy przybyli na dzisiejszą sesję i również innych gości, którzy zaszczycili dzisiaj nas swoją obecnością. Pozwólcie Państwo, że usiądę. Stwierdzam kworum. Aktualnie obecnych jest 13 radnych. Są dwie radne nieobecne, pani Orsia.
Chciałabym dziwić panią Joasię, która po prostu miała rano awarię samochodu.
No dobrze. Także aktualnie jest 13 radnych. Nie będziemy na razie mówić, z jakich przyczyn nie ma pani Orysiak i pani Piotrowskiej. Może się spóźnią. Po prostu się spóźnią. Dobra. Jeżeli chodzi o porządek obrad, wszyscy radni otrzymali porządek obrad na wspólnym posiedzeniu komisji. Sołtysi również. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę, w związku z tym nie będziemy przegłosowywać, bo nie ma żadnych zmian. Protokół został wysłany z poprzedniej sesji na skrzynki mailowe, został również tutaj wyłożony. Czy są jakieś uwagi do protokołu z 39. sesji? Też nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty. Przechodzimy do następnego punktu czwartego Komisji Uchwał i Wniosków. I tutaj proponuję, żeby w skład Komisji Uchwał i Wniosków weszła pani radna Kosterna, pani radna Kucharska i pan Michał Nowacki. Czy radni się godzą, żeby byli w takim składzie? Dobrze, przegłosujemy. Kto jest za takim składem? Proszę o podniesienie ręki. Tak, Komisja Uchwał i Wniosków została powołana. W punkcie piątym i w pierwszym bloku jest informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym. Tutaj poproszę pana wicewójta o zabranie głosu. Bardzo proszę.
Ponieważ tam pan wójt będzie miał istotne przekazania, co do swojej działalności, w związku z tym chciałbym prosić o przełożenie to na następną sesję, czyli z dwóch okresów będzie sprawozdanie.
No właśnie, panie wójcie, jeżeli chodzi o procedury, to zmiany powinno się zgłaszać przed przegłosowaniem, ale po cichu pan w zasadzie mówił, tak. To może w związku z powyższym odczytamy te zmiany i radni jednak przegłosują zmieniony porządek obrad. Bardzo bym prosiła, więc tutaj jest wniosek, żeby punkt piąty w bloku pierwszym przenieść na następną sesję, więc ja teraz odczytam porządek obrad do przegłosowania. Otwarcie sesji, powitanie radnych, zaproszonych gości, stwierdzenie kworum, co już oczywiście się odbyło. Przyjęcie porządku obrad nie. Przyjęcie protokołu z obrad 39. sesji Rady Gminy Nowosolna, powołanie Komisji Uchwał i Wniosków, zdejmujemy ten punkt piąty, czyli informacja wójta o działalności w okresie międzysesyjnym, tego punktu nie będzie do przegłosowania. I teraz jest blok drugi. W bloku drugim jest podjęcie uchwał w sprawach zmian do budżetu Gminy Nowosolna na 2014 rok, uchylenie uchwały numer 39/230/14 Rady Gminy Nowosolna z 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzenia dwóch sołectw. Punkt trzeci. Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzenia dwóch sołectw.
sołeckim.
Punkt czwarty. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy Nowosolna na rok 2015. Pięć. Określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Sześć. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Siódmy. Projekt uchwały. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowosolna. Ósmy projekt uchwały dotyczy programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2014 rok. Blok trzeci. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Tutaj pytam pana wójta, czy ta informacja będzie dzisiaj na temat sposobu załatwienia interpelacji wolnych wniosków. Tak, będzie. Tak. Więc punkt ten wchodzi. Punkt drugi. Interpelacje radnych, udzielenie odpowiedzi. Punkt trzeci. Wolne wnioski i zapytania, udzielenie odpowiedzi. Punkt czwarty. Sprawy różne. Punkt piąty. Zamknięcie obrad 40. sesji Rady Gminy Nowosolna. Teraz po przeczytaniu poddaję pod głosowanie zmienionego porządku obrad. Kto z radnym jest za takim porządkiem? Proszę o podniesienie ręki. Tak, stwierdzam, że porządek po zmianach został przegłosowany. Wobec tego przechodzimy do drugiego bloku, czyli bloku związanego z podejmowaniem uchwał. I pierwszy projekt uchwały dotyczy zmian do budżetu gminy Nowosolna na 2014 rok. Tutaj przypominam radnych, że pani skarbnik omawiała ten projekt uchwały. On dotyczy tylko błędu pisarskiego. No niestety taki projekt trzeba przedstawić Radzie i przegłosować. Czy są jakieś pytania radnych, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały? To on został omówiony, wynika on z takiej technicznej sprawy. Nie, nie widzę, więc bardzo bym prosiła Komisję Uchwały Wniosków o odczytanie projektu.
Projekt uchwały nr 40 łamane przez 245 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zmian do budżetu gminy Nowosolna na rok 2014. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 i ustęp 2 punkt 4 artykułu 51 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 211, artykułu 212, artykułu 214, artykułu 233 punkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W tabeli numer 2 stanowiącej załącznik numer 2 do uchwały numer 39 łamane przez 234 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2014 sumowanie kolumny numer 6 zmniejszenia w kwocie 50 tysięcy złotych zastępuje się kwotą 58 301 i 11 groszy. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały w odczytanej wersji? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do drugiego projektu uchwały, a dotyczy on uchylenia uchwały nr 39 łamane przez 230 przez 14 Rady Gminy Nowosolna z 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzenia dwóch sołectw. Ten projekt uchwały również był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji, ale tutaj tak króciutkie przybliżenie, panie wójcie, bardzo proszę, jeżeli chodzi o ten projekt uchwały, czy pani Lesiak?
Pani Lesiak, proszę bardzo.
Szanowni radni, na sesji 39 w dniu 23 stycznia radni podjęli tą przedmiotową uchwałę i tutaj po przesłaniu jej do nadzoru, nadzór opierając się o orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, przychylił się do naszej interpretacji artykułu 5a ustawy o samorządzie gminnym, gdzie na podstawie którego tworzy się takie uchwały, jednocześnie w związku z orzecznictwem stwierdził, że taka uchwała według Naczelnego Sądu Administracyjnego jest aktem jednokrotnego skonsumowania i tutaj zwrócił uwagę na treść paragrafu 4 tej uchwały, gdzie on mówił, że jest to uchwała prawa miejscowego i tutaj zasugerowano nam, że ma być to uchwała zwykła, czyli ma wchodzić w życie z dniem podjęcia i tutaj odnosząc się od razu do punktu następnego, w tej następnej uchwale jest już w paragrafie 4 zamieszczony tekst, gdzie uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i na tym tylko polegała zmiana.
Dziękuję bardzo. Też były obie te uchwały omawiane na wspólnym posiedzeniu. To proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie pierwszego projektu, czyli w sprawie uchylenia uchwały o konsultacjach.
Projekt uchwały numer 40 łamane przez 246 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie uchylenia uchwały numer 39 łamane przez 230 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw. Na podstawie artykułu 18 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf numer 1. Uchyla się uchwałę numer 39 łamane przez 230 łamane przez 14 z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i myślę, że od razu przejdziemy do odczytania drugiego projektu uchwały, bo tutaj pani Lesiak już mówiła, że tylko został zmieniony paragraf związany z ogłoszeniem w dzienniku. Jest to uchwała zwykła, więc no tutaj nie ma jakichś wyjaśnień szczegółowych. Bardzo proszę o przedstawienie drugiego projektu uchwały związanego z konsultacjami. Czyli
mam tylko pytanie, czy mam czytać sam treść uchwały, czy tutaj te zasady dalej też? Sam treść.
Nie, ponieważ jeżeli chodzi do załączników, to nadzór nie miał żadnych uwag, tylko chodziło o punkt związany właśnie z...
Tak. Dobrze. Projekt uchwały numer 40 łamane przez 247 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw. Na podstawie artykułu 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z paragrafem 9 ustęp 1 punkt 2 Statutu Gminy Nowosolna przyjętego uchwałą nr 31 łamane przez 192 łamane przez 13 z dnia 26 czerwca 2013 roku uchwala się co następuje. Paragraf numer 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami sołectwa Borchówka w sprawie podziału sołectwa i utworzeniu dwóch sołectw. Sołectwa Borchówka i sołectwa Dobieszków. Paragraf numer 2, punkt 1. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji, o których mowa w paragrafie 1, określa załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wzór karty konsultacyjnej określa załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Punkt 3. Wzór protokołu przedstawiającego wyniki konsultacji określa załącznik numer 3 do niniejszej uchwały. Paragraf numer 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Teraz tak, pani Witkowska, doszła więcej 14 radnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego, czwartego punktu w bloku uchwałodawczym, a dotyczy on wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Nowosolna na rok 2015. Przypominam tutaj Państwu radnym oczywiście, że zasady funkcjonowania Funduszu Sołeckiego były omawiane z sołtysami, którzy byli zaproszeni na jedno z posiedzeń tutaj naszej komisji. Były również na wspólnym posiedzeniu komisji poprzedzającej tą sesję omawiane, więc no myślę, że w sprawie tego Funduszu Sołeckiego no dość dużo zostało powiedziane. Niemniej tutaj wracając do projektu uchwały, radni podjęli decyzję, że Fundusz Sołecki w 2015 roku powinien funkcjonować i dlatego tak też jest taki projekt uchwały przygotowany. Czy są jakieś pytania? Nie widzę, to bardzo proszę Komisję Uchwał i Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały nr 40/248/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego w budżecie Gminy Nowosolna na rok 2015. Na podstawie artykułu 7 ust. 1 punkt 17 i artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o Funduszu Sołeckim uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Nowosolna na rok 2015. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf numer 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do następnego, piątego punktu i dotyczy on określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Tutaj również przypominam radnym, że te trzy projekty uchwał związane z gospodarką odpadami na terenie gminy Nowosolna były omawiane tutaj przez pana sekretarza i pana Bartosza nie na ostatnim posiedzeniu komisji, tylko na poprzednim posiedzeniu komisji, ale ja tu bardzo bym prosiła, korzystając z tego, że są sołtysi, a to dotyczy wszystkich mieszkańców, żeby pan sekretarz żeby pan sekretarz przybliżył sprawę, z czym związane są te projekty uchwał. Bardzo proszę.
Szanowni radni, zaproszeni goście. Faktycznie w zeszłym miesiącu były podejmowane trzy uchwały dotyczące gospodarki odpadami. Zostały one w pewnej części zakwestionowane przez organ nadzoru finansowego, czyli Regionalną Izbę Obrachunkową i zostaliśmy skłonieni przez ten organ do pewnych korekt treści tych uchwał. Pierwszą z tych uchwał jest uchwała dotycząca metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat. W zakresie tej uchwały my pozostajemy przy tej metodzie, którą wybraliśmy w grudniu 2012 roku, czyli ustalamy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Natomiast wprowadzamy rozróżnienie na dwie kategorie gospodarstw domowych, mianowicie gospodarstwa domowe do dwóch osób i gospodarstwa domowe powyżej dwóch osób i przydzielamy im odrębne stawki opłat. I tak, jeżeli chodzi o mieszkańców gospodarstw do dwóch, jedno i dwuosobowych, stawka za selektywne zbieranie odpadów od momentu przyjęcia tej uchwały będzie wynosiła 15 zł, natomiast za nieselektywne zbieranie 30 zł, natomiast dla gospodarstw domowych powyżej dwóch osób stawki pozostają, jeżeli chodzi o nieselektywne zbieranie bez zmian 60 zł, natomiast selektywna zbiórka będzie odpowiadała stawce 30 zł. Przy czym nastąpi tutaj korekta rozumienia słowa selektywne zbieranie, ponieważ za selektywne zbieranie będzie uważane zbieranie tak zwanej frakcji suchej do worków o odpowiednich kolorach, gdzie wrzucamy plastik, metal, papier i szkło. Natomiast jeżeli chodzi o odpady zielone, tak zwane bioodpady, według wyboru tutaj już każdego mieszkańca będzie mógł to czynić albo do kompostownika swojego własnego, bądź też do worka koloru brązowego i będzie to objęte jedną stawką 30 zł. To znaczy to, że od momentu przyjęcia tej uchwały nie będzie stawki 34 zł. Wszyscy ci, co selektywnie zbierają odpady, będą płacić jedną stawkę 30 zł. Plus oczywiście, tak, czy mają własny kompostownik, czy zbierają do worków. Oczywiście tutaj należy doliczyć 2 zł, jeżeli osoba dzierżawi pojemnik tutaj od gminy. Jeżeli te zasady zostałyby przyjęte, to moc obowiązująca tych rozwiązań weszłaby w życie od 1 stycznia tego roku, tak jak ustaliliśmy to już poprzednio. Proszę o... A to będzie w następnej uchwale. Proszę o przyjęcie tej uchwały.
Czy w związku z wypowiedzią pana sekretarza są może jakieś pytania? Bo pani radna tutaj po cichu coś pytała.
Tak. Ja bym tylko uzupełniła, bo to, czy się posiada, czy nie posiada kompostownik, nie będzie miało również wpływu na opłatę od gospodarstw dwuosobowych, czyli tam też będzie stawka 15 zł bez względu na to, tak?
Tak, to jest
żeby już tak jasne było do
tak. Nie będzie dodatkowych opłat związanych tak. Z posiadaniem, z wystawianiem worków z bio...
Tak.
Z
nic nie widać tutaj.
To będzie kolejny projekt uchwały. Na razie tutaj pytania. Bardzo proszę teraz Komisji Uchwał Wniosków o czytanie projektu uchwały dotyczącą metody ustalania opłaty. Proszę bardzo.
Projekt uchwały nr 40 łamane przez 249 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 oraz artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6k ust. 1 punkt 1 i ust. 3 w związku z artykułem 6j ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego. Paragraf numer 2, punkt 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny w wysokości. 30 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego 1 lub 2 osoby. 60 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 2 osoby. Punkt 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w ustępie pierwszym, wynosi 15 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego 1 lub 2 osoby, 30 zł miesięcznie od jednego gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 2 osoby. Paragraf 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Nowosolna w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odpowiada stawce opłaty określonej w paragrafie drugim. Paragraf numer 4. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki opłaty za pojemnik określonej w paragrafie 5. Paragraf 5, punkt 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik odpadów zbieranych za zmieszane, niesegregowane odpady komunalne o pojemności 0,12 m sześciennego 36 zł, o pojemności 0,24 m sześciennego 76 zł, o pojemności 1,1 m sześciennego 196 zł. Kontener o pojemności 5 m sześciennych 676 zł. Kontener o pojemności 7 m sześciennych 956 zł. Punkt drugi. W przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty za pojemnik wynosi: o pojemności 0,12 m sześciennego 18 zł. O pojemności 0,24 m sześciennego 38 zł. O pojemności 1,1 m sześciennego 98 zł. Kontener o pojemności 5 m sześciennych 338 zł. Kontener o pojemności 7 m sześciennych 478 zł. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 7. Traci moc uchwała 39 łamane przez 242 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Dziękuję.
Dziękuję. Czy są jakieś uwagi po odczytaniu projektu? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednym głosem przeciwnym. Przepraszam. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Pani Małgosz, proszę policzyć. 13 radnych za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Dobrze? Przepraszam, ale tak mi się wydawało, że pan Grzewiński też rękę podnosi. To słońce, tak. No zawsze na coś można zgodzić. No tak, przechodzimy do następnego projektu uchwały, a dotyczy on określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tutaj również pan sekretarz głos zabierze i przybliży projekt.
Szanowni radni, zaproszeni goście, treść tej uchwały dotyczy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jeżeli chodzi o częstotliwość wnoszenia tej opłaty, przyjęliśmy tutaj zasadę, że będzie ona kwartalnie wnoszona. Jeżeli chodzi o termin, jest to do końca danego kwartału. Jeżeli chodzi o tryb, opłatę należy uiszczać bez wezwania, przelewem bądź bezpośrednią opłatą na konto Urzędu Gminy. I to są właściwie wszystkie zasady, które określa ta uchwała. Jeżeli ona zostanie przyjęta, tak samo moc obowiązująca będzie od 1 stycznia tego roku. Wnoszę o przyjęcie tej uchwały.
Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Ja może zapytam tak w imieniu może mieszkańców, czy jeżeli na przykład ktoś wpłaci nie kwartalnie, tylko no teraz, jeżeli nie ma tych książeczek, tylko miesięcznie i tak dalej, żadnych konsekwencji finansowych nie będzie, panie sekretarzu, bo ludzie się pytają, tak?
Konsekwencje byłyby wtedy, kiedy by został przekroczony termin kwartalnego opłacenia. Natomiast wpłacanie wcześniejsze nie rodzi żadnych konsekwencji.
I jeszcze jedno pytanie w związku z książeczkami.
Kolega pracuje. przyjął tutaj, obiecał wszystkim, że będzie to od drugiego kwartału, w związku z tym też go trzymał za słowo, że to się uda.
Dobrze, to takie moje pytanie.
Tego.
Bardzo proszę o odczytanie. Projekt uchwały nr 40 łamane przez 250 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego.
Ja się zastanawiam teraz nad sensem drukowania tych książeczek, ponieważ ono jest troszeczkę późno. Będziemy mieli przetarg na jesieni, czy na dwa kwartały opłaca się teraz tą procedurę uruchamiać, ponieważ jeżeli będą, a jeżeli się okaże, że nie, to na jeden kwartał, a później nie wiemy, co będzie po przetargu. Może będzie trzeba zmienić stawki.
Sytuacja jest taka, że nawet po przetargu, jak będziemy mieć inne kwoty, to nowa stawka będzie dopiero wtedy, kiedy Rada Gminy przyjmie nową uchwałę. W związku z tym to nie musi być od razu. No, trudno dzisiaj przewidywać, jakie tu będą kwoty w przetargu. My te książeczki wydrukujemy do końca roku.
Może bez kwoty drukować. To będzie wracana książeczka.
No jest taka możliwość oczywiście.
No więc bardzo proszę zauważyć i rozważyć kwoty.
Rozważymy to, chociaż mieszkańcy głównie postulują o to, żeby jednak kwoty były, bo to jest dla nich ułatwienie. Dobrze, ja to uwagę biorę pod uwagę. Tak, ale my wiemy, na bazie deklaracji wiemy, kto jaką kwotę powinien zapłacić.
Jeszcze tutaj pan radny Szcześniak.
Ja może w głowie uzupełnienia i też zapytania, czy te indywidualne kody, numery kont, czy one będą na książeczkach? Będą. Jeżeli będą, no to według mnie to jest wyznacznikiem, bo wtedy, jeżeli pan Bartosz będzie miał numery kont, to może sobie sprawdzić po numerze konta, kto ile zapłacił, ile ma zaległości i tak dalej, nawet jak zadzwoni. Także rozwiązanie z nie wpisywaniem kwoty jest z jednej strony racjonalne, ale z drugiej strony trzeba zrobić ewentualnie legendę taką, tak, że jeżeli masz tyle osób, tak myślę, że to w ten sposób i mamy sprawę zapisaną.
Czy jeszcze jakieś uwagi? Nie widzę, to bardzo proszę o odczytanie. Jeszcze raz. Projekt uchwały nr 40 łamane przez 250 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 61 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Nowosolna zobowiązani są wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania raz na kwartał w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału, którego opłata dotyczy, przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Gminy Nowosolna w Banku Spółdzielczym w Andrespolu. Paragraf numer 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf numer 3. Traci moc uchwała numer 39 łamane przez 243 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Paragraf numer 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
I przechodzimy do następnego projektu uchwały związanego z gospodarką odpadami, czyli projekt uchwały dotyczy wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowosolna. Bardzo proszę, pan sekretarz.
Szanowni radni, zaproszeni goście. Wzór deklaracji został zastosowany do zmian, jakie nastąpiły w uchwale dotyczącej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc zostało wprowadzone do deklaracji rozróżnienie na gospodarstwa do dwóch osób i powyżej dwóch osób i zostały w tej deklaracji przyporządkowane odpowiednie stawki opłat. Uchwała też zawiera realizację wymogu ustawowego dotyczącego składania deklaracji w formie elektronicznej. Taka możliwość tą uchwałą zostanie tutaj umożliwiona i taka deklaracja będzie musiała być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym. Jeżeli chodzi o obowiązek składania tych deklaracji, tutaj po dosyć długich rozmowach z Regionalną Izbą Obrachunkową nie budzi wątpliwości, że muszą tą deklarację złożyć wszyscy właściciele gospodarstw jedno- i dwuosobowych, w związku z tym, że tutaj nastąpi dla nich zmiana stawek opłat. Natomiast tym obowiązkiem będą też objęci ci właściciele gospodarstw powyżej dwóch osób, którzy dotychczas byli objęci stawką 34 zł, bo dla nich też nastąpi zmiana stawki opłat. I ta kategoria właścicieli nieruchomości będzie zobligowana tutaj do złożenia jeszcze raz deklaracji. Będziemy się indywidualnie kontaktować z tymi właścicielami. Mamy numery telefonów, mamy maile. Poprzez firmę wywozową postaramy się te deklaracje udostępnić wszystkim zainteresowanym. Ta uchwała w odróżnieniu od pozostałych wejdzie w życie w przeciągu 2 tygodni od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Proszę o przyjęcie uchwały.
Czy są jakieś pytania do pani radna Kucharska?
A co w przypadku osób, które mają kompostownik, ale teraz jeżeli jest ta możliwość oddawania w tej samej cenie również bioodpadów, chcą oddawać takie? Czy muszą składać deklaracje, czy nie? Czy po prostu pobierają worek?
Nie.
Płacą mniej, bo miały kompostownik, ale teraz chcą oddawać.
Jeżeli chodzi o te osoby, z samej uchwały oczywiście to nie wynika, natomiast będziemy tutaj prosić o złożenie takiej deklaracji, że będzie to zbierane w formie worka, żebyśmy wiedzieli, że pod dany adres przedsiębiorca musi podjechać i ten worek zabrać, bo wszystkie te punkty odbioru są na takiej zasadzie, że my przekazujemy remondisowi dokładne adresy, w którym dniu, z której pozycji ma być zabrany określony worek czy określony pojemnik.
Czy jeszcze jakieś pytania? Widzę, to bardzo proszę o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały numer 40/251/14 Rady Gminy Nowosola z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowosola. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 i artykułu 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Ustala się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowosolna w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Paragraf numer 2 punkt 1. Deklaracje, o której mowa w paragrafie 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w jeden z następujących sposobów. 1. W siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ulica Rynek Nowosolna 1. 2. Przesłać na adres Urzędu Gminy Nowosolna 92703 Łódź, ulica Rynek Nowosolna 1. 3. Przesłać w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Nowosolna za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adres jako załącznik.
Punkt drugi. Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie udostępniony na stronie internetowej gminy Nowosolna www.nowosolnagmina.rp.pl, na stronie biuletynu informacji publicznej gminy Nowosolna www.nowosolnabip.net.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Nowosolna. Paragraf numer 3. Deklaracja przesłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym lub podpisem zaufanym, można to przeczytać e-pułap, tak? Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf 5. Traci moc uchwała nr 39/244/14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nowosolna. Paragraf numer 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem odczytanej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie i przechodzimy do 8 punktu związanego z projektem uchwały, gdzie załącznikiem jest program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2014 rok. Przypominam radnym, że wcześniej radni otrzymali taki program, dużo wcześniej, może powiem, już nie będę daty tutaj przybliżać, ale jeszcze przed zaopiniowaniem przez odpowiednie służby, a omawiany już po opinii tych służb, czyli powiatowego lekarza weterynarii i kogo jeszcze, panie sekretarzu?
Koła Łowieckiej, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami.
Tak, radni tutaj omawiali właśnie ten program na ostatnim posiedzeniu komisji wspólnej, ale tutaj bardzo bym prosiła pana sekretarza, żeby przybliżył ten projekt uchwały i ten, szczególnie ten załącznik oczywiście. Bardzo proszę.
Szanowni radni, zaproszeni goście. Corocznie Rada Gminy jest zobowiązana do przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności. Od kilku lat taki obowiązek realizujemy. Program realizuje przede wszystkim dwa podstawowe cele. Pierwszy to jest zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt. W naszym programie są takie trzy metody zmniejszenia tej populacji. Jest to w stosunku do psów bezdomnych obowiązkowa kastracja i sterylizacja, obowiązkowe znakowanie oraz usypianie ślepych miotów bezdomnych psów, które realizujemy poprzez zawartą umowę z przedsiębiorcą Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński, prowadzącym schronisko w Wojtyszkach, gmina Brąszewice. Druga metoda jest to kastracja i sterylizacja wolno żyjących kotów na wniosek społecznych opiekunów kotów. I trzecia metoda to jest przeprowadzenie przez gminę akcji dotyczącej sterylizacji i kastracji psów z terenu naszej gminy, psów, które posiadają właścicieli i których zasady zostaną tej akcji określone w odrębnej uchwale, którą przedstawię na kolejnych sesjach. Drugi taki blok to jest zapobieganie bezdomności i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom i realizujemy tutaj poprzez systematyczne odławianie bezdomnych psów, ich transport oraz umieszczanie w schronisku w Wojtyszkach pod Sieradzem. Realizujemy to oczywiście na podstawie umowy podpisanej z przedsiębiorcą wyłonionym w drodze przetargu otwartego. Druga metoda to poszukiwanie chętnych dla psów umieszczonych w schronisku poprzez schronisko, poprzez naszą stronę internetową oraz tutaj poprzez bezpośrednie działanie głównie koleżanki, które się zajmują ochroną psów i przy aktywnym tutaj udziale też sołtysów. Po trzecie jest to udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom potrąconym przez pojazdy samochodowe. Z reguły wygląda to w ten sposób, że my dzwonimy do przedsiębiorcy, z którym mamy podpisaną umowę i on w ramach już naszej tej umowy albo leczy te zwierzęta, a takie, które nie rokują nadziei na przeżycie, one podlegają uśpieniu oczywiście po konsultacji z lekarzem weterynarii. Mamy też podany numer telefonu, pod którym zawsze można zgłosić psa, który błąka się po terenie naszej gminy, psa potrąconego, bądź też psa, który padł i w jakimś tam miejscu jest do odebrania. Zapewniamy też miejsce dla zwierząt gospodarskich w przypadku, gdyby utraciły właściciela bądź też zostały odebrane właścicielowi z powodu nieprzestrzegania przez niego przepisów o ochronie zwierząt. A także mamy też formę opieki nad wolno żyjącymi kotami. Finansujemy tutaj dokarmianie tych kotów. Tą karmę przekazujemy społecznym opiekunom kotów. W tym roku na program opieki nad bezdomnymi zwierzętami przewidzieliśmy w budżecie 170 tysięcy złotych. Program został zaopiniowany przez organy, które są wskazane w ustawie, a więc przez koła łowieckie, przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami oraz przez powiatowego lekarza weterynarii. Biorąc to pod uwagę, wnoszę o przyjęcie tego programu, który będzie obowiązywał w 2014 roku.
Dziękuję panu sekretarzowi. Czy są jakieś pytania po omówieniu przez sekretarza projektu? Tutaj widzę pana radnego Szcześniaka.
Puszka Pandory. Chodzi mi o ten regulamin, który dałem na komisji a propos Godzianowa. Ja rozumiem, że to pewnie się kontaktowaliście. Natomiast tutaj taka moja podpowiedź a propos tej sprawy kastracji czy sterylizacji psów. Tutaj oni od razu w tej uchwale, w tym regulaminie mają podane wartości i zasady, na jakich można to robić. I mają też podaną kwotę. I nie ukrywam, że ta kwota jest odmienna. Już pomijając wszystkie inne aspekty, które są tutaj zawarte, ale kwota, którą my wydatkujemy i którą wydatkują oni. Oni wydatkują 12 tysięcy złotych. Mają na realizację. Mamy 170. Na jednej z komisji wnioskowałem, żeby wpisać kwotę do regulaminu, ale żeby nie była tak wysoka. Chciałem powiedzieć przez to, że mamy na przykład 50, 100, nie wiem, 70 tysięcy na ten cel i ani Boże mój, bo tak to jakby cały czas eskalujemy, bo odkąd ja jestem radnym, to zaczynaliśmy od 50 tysięcy, a teraz mamy 170. I teraz obawiam się, że jeżeli im dalej w las, tym będzie więcej kasy do wydatkowania i to jest taka studnia bez dna, tak, którą zawsze gdzieś tam będzie. Natomiast jeżeli sobie wpiszemy i określimy, że to jest 50 tysięcy, na przykład, tak? I 50 tysięcy wydatkujemy i nic więcej. Ja wiem, że jest obowiązek, który nakłada na nas ustawa na odłapywanie, hotelowanie, etc., etc., tak? Natomiast inne gminy mówią, sorry, przepraszam, mam tyle kasy i więcej nie będę miał. Jak chcecie, to mi dołóżcie, tak? Czy to będą fundacje, czy inne organizacje pozarządowe, dołóżcie mi kasy, będę wtedy to realizował, tak? Bo tak to my, ja wiem, że tutaj jak gdyby, bo z sekretarzem nieraz rozmawialiśmy i ja wiem, że są telefony i od fundacji, od innych organizacji z pytaniem, czy te zwierzęta są dobrze, jest prowadzona dobrze opieka nad nimi i tak dalej, tak? Natomiast pytanie i dbanie o to, to też wiąże się z płaceniem, tak? Jeżeli chcą i są takie tutaj osoby, które chciałyby w ten sposób, proszę, jest konto gminy, mamy tyle i tyle środków, jesteśmy chętni i otwarci do współpracy. Więcej nie wyasygnujemy, tak? Ja wolę te 100 tysięcy przekazać i dofinansować dzieciakom, czy to zrobienie placów zabaw w szkołach, tak? Czy inne rzeczy, aniżeli to. Zawsze porównujemy i te psy gdzieś tam zawsze były tą kością taką, może nie niezgody między nami, tylko takiego trochę oburzenia, także tyle kasy musimy z budżetu gminy, mówiąc niegrzecznie, wywalić na psy, tak? Dziękuję.
Pan sekretarz się ustosunkuje może do wypowiedzi pana Szcześniaka.
Te wszystkie psy, które mamy obecnie w schronisku, jest 64 na dzień dzisiejszy, są wszystkie psy zgłoszone przez naszych mieszkańców do odłapania ze względu na zagrożenie życia, zdrowia i takie podobne okoliczności. W związku z tym my tutaj realizujemy z jednej strony obowiązek ustawowy, ale także realizujemy tutaj wnioski naszych mieszkańców. Trudno mi powiedzieć, dlaczego gmina Godzianów ma 12 tysięcy złotych. Prawdopodobnie, nie wiem, czy nie odłapuje tych psów, czy po prostu nie ma tam psów, które są porzucane w ten sposób, jak są u nas. Musimy wziąć pod uwagę, że gmina Godzianów jest gminą daleko od dużego miasta, gdzie nie jest tak łatwo przyjechać i psa często z terenu Łodzi wyrzucić. Dysproporcje, ale ja bym się porównywał z gminą Andrespol, z gminą Stryków, z gminą Ksawerów, które są gminami podłódzkimi i mają kwoty podobne, a nawet większe od nas, bo to jest skala problemu gmin podłódzkich. Kwota 50-70 tysięcy wystarczy nam na 3-4 miesiące. Po niepłaceniu przedsiębiorca wezwie nas do odebrania tych psów, 64, i przewiezienia ich nie wiem gdzie. Bo... Znaczy, ja rozumiem, że jest łatwo powiedzieć, że warto się z tym zmierzyć, tylko chciałbym poznać rozwiązanie, gdzie te 64 psy umieścić, bo my wtedy nie wiem, czy on nam tu przywiezie pod urząd, czy po prostu nas wezwie i zagrozi sądem, ale te psy są właścicielem tych psów jest gmina Nowosolna i ona ma im zapewnić opiekę. Opiekę o określonych standardach, bo to nie jest każda opieka, tylko o określonych standardach. I te wszystkie towarzystwa opieki nad zwierzętami, które prozwierzęce, one są bardzo dobre, ale w egzekwowaniu tylko tych obowiązków, które są na gminie w celu utrzymywania. Natomiast w drugą stronę, żeby dołożyć jakieś pieniądze, czy podjąć działania, które by wspomagały, ja przez tyle lat się nie spotkałem z niczym takim.
Pani radna Kamińska.
Znaczy ja tutaj podzielam oczywiście opinię pana radnego Szcześniaka, że można jeszcze podjąć różne działania, które by tę kwotę zmniejszyły. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę państwa radnych, że te uchwały, które my podejmujemy, to organem wykonawczym jest następnie wójt, co jest zapisane na końcu każdej uchwały. I ja po prostu chciałam wyrazić taką opinię, że nasze uchwały w tym zakresie nie są wykonywane, ponieważ głównymi celami jest zmniejszenie tej populacji zwierząt bezdomnych oraz edukacja społeczeństwa. I tak jak kończy się powiedzmy już niedługo ta kadencja, to muszę powiedzieć, że wydatki się nie zmniejszają, tylko rosną, więc nie jest jakby realizowany program. Natomiast jeżeli chodzi o edukację społeczeństwa, no to jeżeli państwo mogą przytoczyć jakieś akcje edukacyjne, to chętnie się o nich dowiem, ale osobiście do mnie takie inicjatywy nie dotarły. Także to jest oczywiście dokument ramowy i wszystko potem zależy od tego, w jaki sposób on jest realizowany. I uważam, że no można przyjąć ponownie ten dokument ramowy, który co roku jest de facto bardzo podobny lub taki sam, ale mi się wydaje, że celem tego dokumentu to nie jest tworzenie biurokracji po prostu, kolejnego stosu kartek, tylko rozwiązywanie jakiegoś konkretnego problemu, który nas zdecydowanie za dużo kosztuje.
Tak, tak, bardzo proszę. Może pan Brzeliński jeszcze zabierze głos.
Proszę państwa, nie wiem, czy pamiętacie, że zgłaszałem taką inicjatywę chyba na początku trwania kadencji o tym, żeby no, zmniejszyć te koszty w sposób, no, wydaje mi się, bardzo, który mógłby się okazać bardzo skuteczny. Mianowicie organizowanie aukcji tych bezdomnych piesków przy okazji różnych wielkich uroczystości gminnych. Nawet poszedłbym dalej, to jest pomysł tutaj koleżanki, aby takiej osobie, która na takiej aukcji wylicytuje psa, dać jakiś, nie wiem, dodatek za jego utrzymanie w pierwszym okresie. I z całą pewnością kosztowałoby to dużo, dużo mniej niż płacenie za psa w schronisku. A byłoby daleko bardziej humanitarne w odniesieniu do tych psów. I wydaje mi się, że tutaj dwa cele zostałyby osiągnięte. Dziękuję bardzo.
Jeszcze pani radna Kamińska.
Powiedzieć, że mi się wydaje, że takie ustawienie problemu, jak mamy tutaj w gminie, w sposób naturalny generuje coraz wyższe koszty, bo przedsiębiorca, który podpisał umowę, decyduje, czy będzie tego psa trzymał latami, go leczył, prawda, pakował w niego, nie wiem jaki majątek. To jest decyzja po jego stronie, dlatego te koszty ciągle rosną, tak? Bo on jest tym żywo zainteresowany. To musi być inaczej rozwiązane.
Przedsiębiorca to nie ocenia, to ocenia lekarz weterynarii, natomiast ja nie wiem, jakie mogą być...
Częścią jakiejś przedsiębiorstwa, jakiejś weterynarii.
No tak, ale to możemy
nawiążę do wyjazdu do schroniska. Ja wiem, że byłam kiedyś tutaj na Kosodrzewiny i rozmawialiśmy. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o te towarzystwa, które się tak teoretycznie interesują psami, może w ten sposób, to jeżeli chodzi o wszelakie kontrole, to one dotyczą tego, że kontrolują, co się stało z tymi najstarszymi psami i z tymi schorowanymi, czy one, nie daj Boże, nie zostały uśpione i tak dalej. Więc u nas jest to chora ustawa. To jest chora ustawa, a jeszcze jest jedna sprawa bardzo istotna, Szanowni Państwo, że jeżeli chodzi o przetargi i właśnie w kwestii tych urząd gminy i te schroniska, to tutaj jest taka konkurencja gmin, bo gminy tak szukają właśnie tych wszelkiego rodzaju schronisk, bo muszą się wywiązać z ustawy. Ale wszystkie metody, które by zmniejszały ilość tych psów, są dobre. Ja jestem cała za i chyba wszyscy radni, bo rzeczywiście te nasze... No właśnie, tylko u nas jest, proszę Państwa, dużo psów, no niestety nie naszych, bo dlatego, że ostatnio też byłam świadkiem, że ktoś sobie jechał i wyrzucił pieska, łuska rejestracja. Jesteśmy położeni w takim miejscu, że ludzie z tego korzystają. Tyle. Bardzo proszę, pan radny Nowacki.
Ja tu się chciałem troszeczkę odnieść do pana Zielińskiego. Pomysł, dobry, szczytny, nie? I powiem tak, może nawet trochę większą cenę na psy przeznacza gmina Stryków, bo to jest granicze z nimi bliżutko. Tak. I też padł pomysł, że trzeba jakoś tak wspomóc tego, co weźmie. Proszę pana, 1000 zł do psa dokładali. Wie pan, ile przez rok tych psów zeszło? 3. Może to sposób nie jest dobry, ale mówię, próbować trzeba, nie? Nie mówię,
że nie. Trzeba próbować.
Tylko, że póki co...
Proszę pana, wszystko leży, że tak powiem, w skutecznej promocji. Gdybyśmy to zrobili, proszę pana, jak są jakieś takie festyny tutaj w gminie Nowosolna, wystawili kilka takich psów, prawda, nie wiem, 10, to już by była jedna szósta całości, jaką w roku musimy utrzymać. A takich imprez mamy kilka, więc gdyby się udało te koszty obniżyć chociaż o połowę, to już byłby duży sukces.
To może wiosę, bo w zeszłym roku rozmawialiśmy z tym przedsiębiorcą w ramach majówki, żeby zrobić taką promocję, można powiedzieć, nabywania psów z naszego schroniska. Rozmowy trwały dosyć długo i tutaj przedsiębiorca powiedział, że jeżeli weźmiemy na siebie całą odpowiedzialność tego, że te psy, tam są warunki takie, że będzie głośno, że są dzieci, że będzie tam stres, że one być może musiały być w klatkach, że te towarzystwa opieki nad zwierzętami, które by się o tym dowiedziały, że my będziemy za to wszystko odpowiadać, to oni oczywiście mogą przywieźć te psy, tylko na naszą i wyłączną odpowiedzialność. I wszystko, co tam się zadzieje z tymi psami, my byśmy za to odpowiadali, ponieważ nie jest dopuszczalne, nie jest przyjęte i żadna gmina tego nie czyni, żeby w ramach imprez rozrywkowych przyprowadzać, nie wiem, 5, 6, 7 czy ileś psów i umieszczać ich jako na pewną atrakcję do nabywania tych psów.
Pan radny Marcin, chciałbym zabrać. Bardzo proszę. Proszę Państwa, ja tylko może powiem krótko, tak historycznie powiem. Kiedy zaczniemy mówić o bezdomnych psach, dyskusja się rozwija no, na, powiem nieraz, do godziny. I tutaj historycznie, bo patrzę na pana Markiewicza, w tamtej kadencji, jak mówiliśmy o psach i o opłatach za psy, była dyskusja długa, w tej kadencji też długa, jaki to jest wrażliwy temat, naprawdę. I nie wiem, powinnam skończyć tą dyskusję, tak mi się wydaje, ale pan Marcinek bardzo mi tutaj... Ja... No, a mówiła, że bardzo będzie dyskusja.
Pani Szanowni Radni, Pani Przewodnicząca mówiła, że chora ustawa. Ja myślę, że nie jest chora ustawa, tylko chore społeczeństwo nasze, które bierze psy, bo dzieciak czy ktoś z małych tych chce mieć zwierzątko w domu, a potem nie wie, co z tym zrobić i bierze i wychodzi i te. No, a aukcje to jak w nagrodę to bym dawał drugiego psa, dostaję jednego, dodałbym w aukcję drugiego i byśmy rozwiązali problem. No.
Dobrze, pan radny Marciniak się wypowiedział, ale my nie mamy wpływu na ustawę. Pani radna Witkowska. Tak,
odpowiadając na to, co pani przewodnicząca powiedziała, to będzie ta kadencja, była kadencja i będzie jeszcze następne 10 kadencji, o których my będziemy mówić. A dlaczego? Dlatego, że my tylko po prostu sobie mówimy i mielemy słowa, ale tak naprawdę to się nic w tej materii nie dzieje. Ja sobie przypominam, że na początku były dość konstruktywne pomysły, żeśmy chcieli jakby zarazić tutaj osoby odpowiedzialne za to i praktycznie przez 4 lata się nic nie zrobiło. A jeżeli o to chodzi, że pan stwierdził, że przedsiębiorca nałożył takie warunki odnośnie przywiezienia tych psów, to ja mu się wcale, proszę pana, nie dziwię, bo ten pan to jest taki naprawdę super hiper biznesmen. Ja byłam na tej objazdówce. Ten pan nie jest zainteresowany. Ja powiem szczerze, on tam wyciągnął te psy, że jakiś ten pies miał ten chip, który odpowiadał naszej gminie, ale na setki tych psów, które tam były i tumult w końcach, gdzie było po 300-400 psów, czy jakiegokolwiek by mi psa wyciągnął i pokazał, powiedział, to jest pani gminy. No pies jak pies, to bym powiedziała, no jest pies. I temu panu wcale nie zależy, żeby tych psów się w jakiś sposób taki humanitarny, temu akcja pozbywać. Bo każdy pies, którego on się pozbędzie, to jest o tyle mniej wpływu do jego biznesu. A ten pan tam trzepie niesamowity biznes. Naprawdę, te psy, ja nie powiem, one były utrzymane, ale tam, co to zobaczyłam, to bardzo się wszyscy zastanawialiśmy, jak można na psa zrobić taki biznes i takie dobra, które tam żeśmy widzieli. A ten pan tam tak ma. Więc on nie jest zainteresowany na sprzedawaniu, na oddawaniu, na pozbywaniu się. To my musimy, nie wiem, na naszej stronie chociażby te psy wkleić, że są takie psy, że no, trudno, no weźmy na własną odpowiedzialność na jakiś taki festyn, na samym początku. A potem te psy po prostu dla ich uspokoju, wy jeżeli nie znajdą się chętni, to już proszę, niech pan zabiera i niech odwiezie te psy. Ale zróbmy coś w tej materii, a nie tylko przerzucajmy pieniądze, bo tak jak Piotrek powiedział, ja wolałabym to na dzieciaki dać niż idzie. Kocham psy, naprawdę, ale są pewne granice.
Pan radny Janasik, proszę.
Ja chciałem troszeczkę wrócić do chronologii. Rozumiem, że błąkający się pies jest odławiany przez tego pana i jakby okres kwarantanny ma tutaj na kosę drzewiny. I czy w tym momencie i decyduje lekarz, czy ewentualnie ten pan o przywiezieniu tego psa dalej tam podciera, tak? Lekarz. Czy my nie możemy podpisać umowy z lekarzem z naszego terenu, aby on dokładnie oglądał te psy? Czy one są groźne dla otoczenia? Nie. W czasie odławiania był przy ocenie. Żeby to weterynarz pana biznesmena nie oceniał tej sytuacji, tylko żeby to lekarz oceniał nasz lekarz zatrudniony czy wynajęty przez, czy on stanowi zagrożenie i czy są podstawy do uśpienia. Bo jeżeli stanowi zagrożenie dla społeczeństwa z różnych pobudek chorobowych i innych, psychicznych, jak u psów się zdarza też, ma prawo lekarz uśpić. i żeby tutaj nie była weryfikacja przez weterynarza zatrudnionego przez pana przedsiębiorcę, tylko żeby urząd gminy miał niezależnego weterynarza, który określi sytuację i ewentualnie w takiej sytuacji uśpi zgodnie z prawem.
Ja może powiem od razu, bo uśpienie zwierzęcia zgodnie z ustawą to jest ostateczna forma. Jeżeli nie ma innych sposobów zapobiegnięcia niebezpieczeństwu, to uśpienie jest na samym końcu, więc czy to będzie lekarz przedsiębiorcy, czy to będzie lekarz, nie wiem, z terenu gminy, czy skądś inny, on zawsze musi brać to pod uwagę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że skoro to jest taki intratny interes, to nie wiem czemu, ale my rozsyłamy do szeregu schronisk, żeby wystartowały w przetargach. Jest od kilku lat taka akcja tutaj przez nas robiona co roku i zawsze jest tylko jedna oferta. Pomimo każde schronisko powiada, nie mam miejsca, nie jesteśmy zainteresowani albo w ogóle nie odpowiadają.
To są monopoliści, którzy mają podzielony teren.
Ale jaki wpływ mamy, panie?
No to się dziwię, że skoro to jest taka dobra działalność, to nie ma setek tych działalności.
Ja mam taką propozycję, żeby dyskusję na temat psów i innych zwierząt zakończył tutaj pan wiceprzewodniczący Szczeszniak, ponieważ naprawdę dzisiaj, w tym momencie my naprawdę tutaj złotej metody nie wypracujemy. Wszystko, co jest związane z tym, żeby było jak najmniej psów w schronisku, no trzeba nad tym pracować. No tutaj wypracowaliśmy tylko takie stwierdzenie na razie. Proszę bardzo, pan Szczeszniak.
Zadanie mam nie lada, bo temat nie jest łatwy. Ale ja powiem to, co chciałem powiedzieć, niezależnie od tego, co mnie chce wyrobić pani przewodnicząca. Chodzi o to, że jeżeli te wszystkie fundacje, organizacje i inne, że tak powiem, osoby, które się interesują tymi zwierzętami, to może połączyć siły. Jeżeli pan Longin jest zainteresowany przewiezieniem tych zwierząt, tylko chce przerzucić odpowiedzialność na nas, no to ktoś wystawia klatę z gminy, najprawdopodobniej wójt, i mówi, okej, bierzemy te psy na majówkę, na tur de kalonkę i tak dalej, ale angażujemy w to fundację. Jeżeli taka pani, która dzwoni, z chęcią ją zaproszę, żeby przyjechała i pomogła nam w jak gdyby resocjalizacji czy aklimatyzacji tego psa na tą uroczystość. Bo o co chodzi? Bo ja wiem, że panu Longinowi to, co pani Anna powiedziała, nie zależy, bo dostaję kasę, bo ja obliczyłem, że dziennie. Ja pomijam to, że w tych pieniądzach, które my przeznaczamy w tym roku, jest też kasa na odłapywanie. Ale podzieliłem na te 64 psy, to dzienna stawka jest 7 zł 37 groszy na utrzymanie tego psa, tak? Ja mówię, ja podzieliłem to. No, 7,38, tak? Czyli i teraz idąc tym tropem dalej. Jeżeli tak, to może zróbmy, połączmy trochę siły. Jedno to jest zaproszenie fundacji do tego, żeby pomogły nam w aklimatyzacji tych psów na tę uroczystość. Drugie, poszukajmy weterynarza w okolicy gminy. Tak, ja nie mówię, że to musi być z terenu gminy, ale w Nowosolnej jest Maćkowiak, tam nie wiem, jest kilku tych weterynarzy. W Kalonce jest, to jest jak gdyby drugie rozwiązanie. I trzecie rozwiązanie, które przychodzi mi na myśl, to jest zrobienie takiego punktu przejściowego, żeby nie jeździć na kosodrzewiny, bo wiele ludzi, i to ode mnie też moich sąsiadów, bierze psy skąd? Z Marmurowej. Bo jadą do domu i oni po drodze mają, żeby wjechać, tak? A na kosodrzewiny, szczerze powiem, wiem, gdzie jest kosodrzewiny, ale nie wiem, gdzie tam jest schronisko, tak?
I teraz...
Dobrze, no, moment. I teraz jak gdyby zróbmy, odwróćmy trochę metodę, bo Godzianów tutaj zrobił, że jeżeli zwierzęta są źle w złym utrzymaniu, jak gdyby niedbane, to jest skazane gospodarstwo, które można te zwierzę, ja się domyślam, że to pewnie krowa, koń, gospodarstwo. Chodzi o to, że znajdźmy, bo to jest zazwyczaj gra słów, ale znajdźmy miejsce tutaj na terenie gminy, gdzie pies na przykład jest przez miesiąc i wszyscy wiedzą, wszędzie wobec sołtysi, radni i mieszkańców informujemy, że na miesiąc czasu taki pies, który jest odłapany, jest tutaj. Podaję przykład, sołtys z Grabiny ma taką działalność i takie psy, wiem, że fundacje mu przychodzą, przywożą, tak, na jakiś tam okres czasu, tak. Znajdźmy takie rozwiązanie, żebyśmy te psy zachowali u siebie. A dopiero wtedy, kiedy się nie znajdzie jak gdyby chętny na takiego psa, wtedy zabiera go pan Longin do tych tam Brąszewi, czy tam tej gminy całej, tak. Czyli idźmy w tym kierunku, a nie jak gdyby skupiajmy się, bo ja wiem, że to dla wszystkich jest proste rozwiązanie. Ja mam świadomość tego, tak? Bo ono jest płacę, zapominam, tak? Naprawdę, ja to rozumiem, tak, że to nie jest, bo to też nie jest łatwy temat, tak, ale zaangażujmy się. Jeżeli jest potrzeba, jestem w stanie się zaangażować, pomóc, jeżeli powiecie mi, co mam robić, albo gdzie pojechać, albo z kim porozmawiać, jestem w stanie, tak? Jestem otwarty na to. Tak jak mówię, sołtys, mój sołtys, jego żona chyba bodajże, to jest jej działalność, ja nie wiem dokładnie, ale wiem, że mają takie psy, które przygotowują do adopcji, tak?
To i za darmo robią?
Nie. Za pewne pieniądze. Ale no tak, ale jeżeli 7 zł 38 groszy płacę Longinowi, to wolę zapłacić 7 zł 38 groszy swojemu człowiekowi.
No i co, i potem dalej.
Ale panie Czesławie, panie Czesławie, patriotyzm lokalny u nas Polaków jest słabo rozwinięty, a ja właśnie idę w kierunku...
Proszę państwa, może uspokoimy tą sytuację. Tak. Ale ja nie odebrałam głosu.
I teraz, idąc tym tropem, no usiądźmy, nie wiem, poświęćmy jedną komisję, przygotujmy, że tak powiem, materiały i ze strony gminy, co możemy zrobić, bo jakby to wszystko jest w granicach prawa, tak, żeby to nie było tak, że my wymyślimy jakąś hybrydę taką, gdzie pójdzie to do nadzoru, tak, i oni nam uwalą przy pierwszym czytaniu, tak. Skupmy się na tym, bo no 170 tysięcy, no to przepraszam bardzo, ale to jest kupę szmalu, tak. Naprawdę, to jest dużo pieniędzy, no.
Proszę Państwa, ja bym chciał bardzo bym chciała zamknąć tą dyskusję, dlatego że no, na dzień dzisiejszy końcówka wypowiedzi pana wiceprzewodniczącego była: zaangażujmy się, żeby tą kwotę zmniejszyć. I ta końcówka jest bardzo istotna. Wszystkie metody są dobre, które doprowadzą do zmniejszenia tych psów, za które musimy 7 coś dziennie płacić. I chciałabym, żeby to już skończyć, bo rzeczywiście na dzień dzisiejszy mamy taki, a nie inny projekt uchwały. Radni to mieli wcześniej, było wspólne posiedzenie komisji, gdzie też mieli przed sobą te dokumenty. Czy pan sekretarz chciałby powiedzieć koniec dyskusji? No bardzo proszę.
Jeżeli chodzi o ten pomysł związany z aukcją, z imprezą plenerową, nie, dobrze, wystąpimy do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z takim pomysłem. Tak, zaprosimy do pomocy zorganizowania takiego czegoś.
To trzeba umieć, żeby dali nam know-how, czyli jak oni to robią, jak przeprowadzić, żeby to było dobrze.
Poprosimy o opinię, jak to dobrze zorganizować.
Żeby nam podpowiedzieć. I zaprosić ich do takiego...
Tak, koleżanka wystąpi takim pismem. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o to miejsce przetrzymywania czasowego, jeżeli to ma być miejsce zgodne z przepisami urządzone, ono musi spełniać takie same wymogi, jak dla schroniska. No tak, ale to były jakieś pewne zarzuty, ja się do nich nie odniosę i potem się okaże, że...
To nie jest dla mnie do skutecznego działania, bo podejmujemy uchwałę, która jest nieskuteczna, a my chcemy skuteczne.
To znaczy, nie wiem, czy jest nieskuteczna, bo gdybyśmy nie podjęli tej uchwały, to byśmy wiedzieli, jaki jest stan, gdybyśmy nic nie robili. A jaki jest skutek, kiedy jest ta uchwała? Bo nie mamy materiału takiego, gdyby żadne działania przez gminę nie były podejmowane. Gdybyśmy nie odławiali tych psów, gdyby nie było tych kastracji, tych psów, prawda, i tych bezdomnych. Tego nie wiemy.
Tak, dziękuję Państwu. Ja już zakończę. Program, który Państwo otrzymali, wywołał dyskusję, co jest plusem, i wszystkie metody związane, tak jak powiedziałam, z tym, żeby się zmniejszyło. Tak. Będziemy rozmawiać jeszcze o tym przed uroczystościami, co zrobić, żeby zaangażować instytucje związane z opieką, co powinni zrobić tutaj urzędnicy i tak dalej. Także jest temat otwarty. Dziękuję, zamykam dyskusję. Proszę Komisję Uchwał Wniosków o odczytanie projektu uchwały.
Projekt uchwały nr 40 łamane przez 252 łamane przez 14 Rady Gminy Nowosolna z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowosolna w 2014 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nowosolna w 2014 roku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Nowosolna. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Osiem radnych za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 6 radnych wstrzymało się. Stwierdzam, że 8 głosami uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Teraz patrzę na pana Pietrzaka, bo on zawsze w tym momencie stawia wniosek i nie widzę.
Przestał palić. To nie jest...
To może mój wniosek będzie taki, żebyśmy zrobili sobie przerwę. 15 minut pan radny Szczęśniak będzie czasu pilnował. Także bardzo proszę, kawa, herbata.
Kawa, herbata, płaszcz.
Nie mamy zapewnionych regularnych dyżurów. I w związku z tym zostało to zanotowane i w sumie myślę, że łącznie dostaniemy odpowiedź i na temat dzielnicowego, i na temat tego, co było zawarte w piśmie pana Żelińskiego. Tutaj, jeżeli chodzi na poszczególne zapytania, odpowiadała już, udzielała informacji pani Świderek, bo to chodziło na zapytania pana Marciniaka w sprawie działek pana Nowackiego. Więcej nie było interpelacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do drugiego punktu, a drugi punkt dotyczy interpelacji radnych. Ewentualne udzielenie odpowiedzi. Czy radni składają jakieś interpelacje panu wicewójtowi, urzędowi gminy, może powiem tak. Bardzo proszę, pani radna Kamińska.
Pierwsza bardzo ważna sprawa, którą dopiero ujmę na piśmie, ale chciałam ją jakby zasygnalizować jako temat, to jest uściślenie jakby praktycznego trybu komunikacji Urzędu Gminy z radnymi i mieszkańcami w kwestii projektów inwestycyjnych, które wpływają na teren gminy, a które mają taki charakter, że mają na przykład wpływ na środowisko, na komfort życia okolicznych mieszkańców i tak dalej. Mówię o tym w nawiązaniu do dwóch spraw, które ostatnio były tematami gorącymi. Chodzi tutaj o tuczarnię świń i chodzi tutaj o maszt. Bo z tych dwóch przypadków wynika, że ta komunikacja jednak w dużej mierze szwankuje, że ludzie nie są zorientowani, że dowiadują się o pewnych kwestiach w ostatniej chwili i nie bardzo mają czas na to, żeby w jakiś sposób zareagować czy też wyrazić swoją opinię. Także pomimo, że ustawa nakłada tutaj obowiązek na przykład konsultacji z mieszkańcami, to warto byłoby uściślić, na jakim etapie ta konsultacja ma się odbyć. Na pewno nie wtedy, kiedy już inwestorowi zostają złożone, nie wiem, czy jakieś obietnice, czy zrobione z nim jakieś ustalenia, no bo potem wycofywanie się z tego jest i niehonorowe, i często nieekonomiczne, i zagraża również finansom gminy. Także tutaj to jest taka jedna bardzo ważna sprawa. Natomiast druga sprawa może nie jest z punktu widzenia naszego tutaj bytowania tak istotna, ale myślę, że gmina nie jest na tyle wielkim organizmem i nie ma tak znowu bardzo dużo organizacji, które projektują jakieś eventy, jakieś wydarzenia, żeby nie można było tego koordynować. Bo co się dzieje na przykład w najbliższym czasie? W najbliższym czasie, w piątek, dostaliśmy zaproszenia na wieczór rumuński do Christofa. Oczywiście tam osoby się w to zaangażowały.
To jest czwartek.
Przepraszam, na czwartek, tak. Na czwartek. A jednocześnie na czwartek Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna zorganizowało walne zebranie. No więc teraz osoby, które są aktywne i które chciałyby zarówno obejrzeć to, co w
listów przygotował, prawda, a jednocześnie są zmuszone i to jest dokładnie o tej samej godzinie. Podobnie jest na przykład Dzień Kobiet i bal w Koszewach 1 marca wieczorem, a jednocześnie jest bal w Campo Verde, który organizuje parafia w Kalonce, prawda? Więc no to są niekorzystne zjawiska i mnie się wydaje, że tu w gminie nie dzieje się aż tak wiele, żeby nie można było tego jakoś skoordynować, tak żeby no, umożliwić mieszkańcom uczestnictwo. Lipinach. No to nieważne, ważne to, że jednocześnie się wszystko dzieje, więc może powinna być jakaś osoba w gminie, w której się na przykład zgłasza, organizatorzy poszczególnych działań zgłaszają terminy, a ona mówi okej, ale może lepiej tydzień później, bo w tym terminie już się dzieje to i to.
Dziękuję. Kto jeszcze chciałby złożyć interpelację? To może ja pozwolę sobie, panie wicewójcie, ja może w związku z tym, że ta wiosna jest, ja bym bardzo prosiła, żeby może w gminie ustawić znaki, które są przy drogach gminnych tak w pozycji pionowej, ponieważ po tej wichurze, po tym ksawerem, jak tu go nazwano, no i w ogóle po zimie niektóre znaki są poprzechylane, poodwracane w drugą stronę i dobrze by było, żeby może pracownik odpowiedzialny za znaki przejechał się po całej gminie i po prostu je ustawił tak, jak one powinny być. No i jeszcze jest jedna sprawa związana ze znakami, ponieważ w Natolinie jest objazd i tam zostały zdjęte spowalniacze. To było jakieś tam ustalenia, a znak został, więc może też trzeba by się przyjrzeć.
No,
w związku z, no ale tutaj to już jest rola może pracownika urzędu, żeby no tą sprawę załatwił. To jest taka moja interpelacja, żeby po prostu poustawiać znaki tak, jak one powinny wyglądać i skierowane, jak powinny być skierowane w odpowiednią stronę. To wszystko. Dziękuję bardzo. Pan radny Gabara.
Rozumiem, że jesteśmy
w interpelacjach. To są interpelacje.
Ja chciałem nawiązać do sprawy znaku.
Ja tutaj już...
To na ulicy Pszenicznej jadąc od Marmurowej samochód wjechał gdzieś
w pole pana, no tu mi nazwisko wyleciało, ale jadąc prosto zaraz sobie przypomnę nazwisko tego człowieka i tam został przewrócony znak U3D. Tablica kierunkowa. Ta tablica kierunkowa tam jest konieczna, dlatego że jest tam ostry zakręt pod kątem 90 stopni. Do Bałeckiego. Przypomnieliście mi tak. Państwo, to jest jedna sprawa. I druga sprawa, to tak ze zdziwieniem, idąc na spacer przez Dąbrówkę, zauważyłem ustawiony znak U3D, tak bardzo, bardzo solidnie, ale nie wiemy, gdzie on kieruje, bo to jest tablica kierunkowa, która kieruje właśnie do rogu. To jest tak zwany sierżant w lewo, bo sierżant w prawo jest U3C. I warto by było po prostu no, rzeczywiście tym znakom się przyjrzeć, bo ja tylko to, co zauważyłem, ale na pewno takich przypadków jest więcej i po prostu no, dobrze by było rzeczywiście, żeby, tu popieram panią radną, żeby tymi znakami się zająć. I jeszcze jedno, to już nie zgadzając się z panem wójtem, i z opinią, że na tej ulicy Pszenicznej nie jest potrzebny znak 40 na godzinę. Jednak mieszkańcy proszą o 40 na godzinę i tam, gdzie nie ma chodnika, ulica jest wąska, powinien być znak 40 km na godzinę i pod tym tabliczka jeszcze, uwaga, piesi. Czy znak nawet, uwaga, piesi. Tak. Dziękuję.
Czyli pan radny się podpisze razem ze mną, bo to dotyczy globalnie tak znaków na terenie gminy. Dobrze. Czy jeszcze ktoś chciałby złożyć interpelację? Nie widzę. Wobec tego przechodzimy do następnego punktu, punktu trzeciego. Wolne wnioski i zapytania. Kto z radnych chciałby złożyć wolny wniosek? Pan radny Szczeszek.
Ja mam dwie sprawy. Jedna to jest na jakim etapie konsultacyjnym bądź też dogadywania się jest sprawa tutaj Zakładu Gospodarki Komunalnej i jak gdyby tego, o czym rozmawialiśmy, że pan Pacewicki ma problem w gminie z jak gdyby zakresem odpowiedzialności, kto za co odpowiada. I w gminie, i w zakładzie gospodarki, bo to gdzieś tam za chwilę nam się czkawką będzie odbijało, bo idzie wiosna, wykaszanie poboczy, etc., etc. Zima na szczęście nas oszczędziła finansowo, więc możemy się już tym zająć. A druga rzecz, co powinien zrobić sołtys, moi sołtysi, którzy mają w zamiarze wycinanie poboczy i usuwanie krzewów i zarośli, które są w pasie drogowym. Czy powinni to zgłaszać, czy nie powinni to zgłaszać, a jeżeli tak, to co powinni zrobić? I od razu podpowiadam, że jeżeli są takie potrzeby, to może złożyć jeden ogólny wniosek na teren całej gminy. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś chce zapytać? Pani radna Kucharska, proszę.
Chciałam zapytać, i znaczy to już nie na dzisiaj, tak, tylko taką informację, no w związku z zimą taką, jaką mamy w tym roku, myślę, że dosyć duże właśnie oszczędności będą, jeżeli chodzi o odśnieżanie. Chciałabym informację, ile zaoszczędziliśmy, no bo wiadomo, że to będzie więcej na remonty.
Jeszcze
właśnie,
jeszcze może świetnie powiedzieć, że bardzo
dobrze. Jeszcze do maja to jest tyle czasu, że...
Radny Grzeliński chciałby tutaj spuścić. Nie, to są zapytania i wolne wnioski.
Nie, myślę, że bardzo ważne i wszystkich to zainteresuje. Jak wygląda sprawa umowy z Funduszem Ochrony Środowiska Łódzkim? Czy ta umowa została podpisana w takim kształcie, w jakim była przygotowana i nam tutaj przekazana? Czy też trwają jakieś negocjacje tego wskaźnika? No, na jakim to jest etapie? Jakie są szanse renegocjacji tej umowy? Dziękuję bardzo.
Pan radny Kapara, proszę.
To może... Rzeczywiście tu jest bardziej taki temat dotyczący wszystkich radnych. To może odpowiedź by była ze strony pana wójta Grzelińskiego, bo ja mam w zasadzie, jeżeli pani przewodnicząca pozwoli, pytanie do radnego powiatowego, korzystając z okazji, że jest, mówię tutaj, na jakim etapie jest droga aksamitna.
To może teraz głos by zabrał pan wicewójt, a potem pan radny powiatowy. Dobrze? Bardzo proszę, pan wicewójt się ustosunkuje do tych zapytań.
Jeżeli chodzi o podpisanie umowy, termin umowy został w uzgodnieniu z Funduszem Wojewódzkim przesunięty o 14 dni. I konsultujemy.
Konsultacje idą w kierunku zmiany
w kierunku podjęcia budowy kanalizacji.
Zaraz, głównym, że tak powiem, powodem, dla których radziliśmy panu przesunięcie terminu podpisania, była sprawa przyjęcia do wniosku dofinansowania i a co za tym, czy tu jest załącznikiem numer 1 do umowy, no tak wysokiego wskaźnika RFM, który wiadomo jest nie do uzyskania i z tego mogły wyniknąć bardzo bolesne konsekwencje finansowe dla gminy. Czy sprawa idzie w tym kierunku?
Między innymi w tym, no i w drugi kierunek to jest to, żeby panią skarbnik przekonać i dlatego dostała nowe propozycje wariantowe od pana wójta, a ponieważ jest na zwolnieniu, nie może się ustosunkować, w związku z tym nie chcę o tym jeszcze mówić.
Jeśli mogę, ponieważ wczoraj otrzymałam pismo z Urzędu Marszałkowskiego z załącznikami dotyczącym, to pismo dotyczyło aglomeracji łódzkiej, a więc Łodzi, miasta i okolicznych gmin, które weszły w aglomerację. To pismo dotyczy tego, co tutaj pan wicewójt wspominał, że tam RLM został zmniejszony z racji tam różnych niżu demograficznego i tak dalej. I po przeanalizowaniu wczoraj tego pisma i załączników szczególnie, wydaje mi się, że wskazanym by było, żeby radni spotkali się tutaj i właśnie, żeby została im przybliżona sprawa tego pisma, ponieważ to jest bardzo rzecz istotna i myślę, że nawet jest to rzecz istotna przed podpisaniem umowy. Jeszcze nie wiem, co z tym zrobię, bo nie mam tak pomysłu w tym momencie. W każdym razie no, musimy się spotkać, bo my musimy się ustosunkować no, do pewnych tam cyfr i pewnych tam treści, które są w gestii rady. O, może tak powiem, żeby było krócej. To tyle, jeżeli chodzi o to, co dostałam z Urzędu Marszałkowskiego. Pani radna Kamińska.
Ja z kolei chciałam zadać pytanie, co dzieje się z działaniami wokół konkursu ofert dotyczącego projektu Siedlicy w Kalonce, bo ten proces został rozpoczęty, wpłynęło tam chyba około 30 czy 40 ofert, tak? I my jako radni zapoznaliśmy się z tym, znaczy no radni zainteresowani z tego terenu i zasugerowaliśmy urzędowi podjęcie dalszych kroków, czyli tak wzięcie pod uwagę ofert uśrednionych, czyli nie najtańszych, nie najdroższych, tylko tych, które mieszczą się gdzieś tam w rejonie tak średnich i wystąpienie do tych firm z prośbą, aby w ramach dalszych negocjacji nieodpłatnie przygotowały taką wizualizację komputerową tych swoich pomysłów. No to już minęły chyba ze 3 miesiące, czy ileś tam od tego czasu i nie mamy żadnych sygnałów, żeby cokolwiek się w tej sprawie wydarzyło. Więc bardzo bym prosiła jakieś sprawozdanie w tej kwestii.
Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pan wicewódz się odniesie do przedmówców? Nie.
Bo do końca nie znam w tej chwili wszystkich faktów i w związku z tym odpowiemy to pisemnie.
Czy jeszcze ktoś z radnych chciałby zabrać głos w punkcie wolne wnioski i zapytania? To może teraz, jeżeli zaproszeni goście chcieliby teraz, mieli jakiś problem, chcieliby zabrać głos, to bardzo proszę, w tym punkcie również można zabierać głos. A tutaj właśnie pan radny powiatowy, bardzo proszę, w związku z tutaj z pytaniem pana radnego Gabary, może się wypowie.
Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Radni, no, zazwyczaj cieszę się z tego, że sesja powiatowa jest po gminnej, tym razem, natomiast ponieważ jestem zainteresowany i, że tak powiem, monitoruję sprawę ulicy Aksamitnej, więc moja wiedza na chwilę obecną jest taka, że przetarg został ogłoszony, bodaj opublikowany 12 bądź 13 lutego z terminem realizacji inwestycji bodaj do czerwca. Zakończenie przetargu jest na... Aha, tylko jeszcze jedna uwaga. Kosztorys został zweryfikowany, a właściwie urealniony do kwoty bodaj 600 tysięcy. No, zgodnie zresztą z tym, jakie kwoty padały w tym wcześniejszym przetargu. Natomiast termin rozstrzygnięcia bodaj jest na 27 lutego. On prawdopodobnie zostanie przesunięty, ponieważ wpłynęło, zainteresowanie jest dosyć duże tym przetargiem, bodaj było ponad 140 wejść na stronę. Trudno to oceniać, że to, bo tam na pewno wielokrotnie wchodzili ci sami, no ale jest zainteresowanie. Były liczne pytania ofertowe. Pytania ofertowe pan Burzyński skierował do projektanta firmy EMW Karolak, natomiast pan projektant uchylił się, że tak powiem, od udzielenia odpowiedzi, kierując zapytania do gminy. O ile wiem, pismo do gminy zostało wysłane, pewnie już płynęło, z tym, że to jest trochę tak, że oferenci wykorzystali konieczność przesunięcia terminu, ponieważ pytania ofertowe były złożone w ostatnim dniu, kiedy mogły być zadawane, co wyklucza możliwość udzielenia odpowiedzi przed zakończeniem, czyli przed 27, czyli prawdopodobnie termin rozstrzygnięcia przetargu będzie przesunięty. To tyle, jeżeli będę miał jakąś wiedzę większą po jutrzejszej sesji, to nie umieszczam przekazać. Także...
Panu radnemu powiatowemu, pan przewodniczący chce zadać pytanie.
Takie pytanie, bowiem rozmawialiśmy o tym, że kwota, jaka wyniknęła w pierwszym przetargu, to była kwota 600 tysięcy z jakimś tam hakiem. I tutaj uważaliśmy, że jest to kwota zawyżona, biorąc pod uwagę porównanie z przetargiem przeprowadzonym na budowę ulicy Jęczmiennej. Mniej więcej zbliżony zakres, a cena o 200 tysięcy, czyli o 50% wyższa. I tutaj rozmawialiśmy również, że taka sprawa wyniknęła stąd, że w SIWZ-ie ujęty był, że tak powiem, bogatszy zakres budowy aksamitnej. I rozmawialiśmy również o tym, żeby ten zakres zmniejszyć o tyle, żeby możliwe było uzyskanie ceny, no powiedzmy, zbliżonej do 400, 450, nawet 500 tysięcy złotych, żeby te pieniądze, które powiat zaoferował się przeznaczyć, nie poszły na tą zwyżkę ceny, prawda, 400-600, tylko żeby zostały przeznaczone na przykład na dalszy etap budowy całego zadania, czyli powiedzmy fragmentu skrzyżowania, czy też chodnika, prawda? Gdybyś mógł, że tak powiem, do tego się odnieść, czy to było w ogóle możliwe zmniejszenie zakresu tych robót, tak żeby ta cena była porównywalna z tą, jaką uzyskaliśmy przy budowie jęczmiennej. Dziękuję.
Powiem tak, że wchodzimy w takie szczegóły, gdzie ja nie jestem zbyt kompetentny. Mogę jedynie powiedzieć, że ja pamiętam te rozmowy. Pytałem wtedy o ten zwiększony zakres robót. Uzyskałem odpowiedź, że chodziło tutaj o wykorytowanie miejsca połączenia dwóch dróg skrzyżowania, gdzie by było wyniesienie zbyt duże, dlatego to musiało być zrobione, ale tak naprawdę koszty z tym związane to były gdzieś około 20 tysięcy złotych, nie więcej. Natomiast fakt, że wynik przetargu był zdecydowanie przewyższający kosztorys inwestorski, raczej wynikał z zaniżonego kosztorysu inwestorskiego. Taką uzyskałem odpowiedź. To też został... ja o to będę dopytywał, ale w sprawozdaniach z pracy zarządu powiatu jest punkt, który mówi o przeznaczeniu bodajże 700 zł dla kosztorysanta, który ten kosztorys urealniał. Także to jedynie mogę w ten sposób odpowiedzieć. Natomiast równie panie radny jak wam, również i mnie zależy na tym, żeby była kontynuowana ta inwestycja. To też ja złożyłem interpelację w swoim czasie o przeznaczeniu w projekcie budżetu kwoty na realizację inwestycji w kolejnych etapach. Zależy mi na tym, żeby możliwie szybko była załatwiona sprawa pierwszego etapu, po to, żeby z wolnych środków móc wnioskować o kontynuację tejże inwestycji. Także to tyle i dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos? Nie widzę. To przechodzimy może do... Aha, to przechodzimy do spraw różnych teraz. I teraz bardzo proszę, radna Kucharska.
Ja chciałabym zapytać o internet, o szerokopasmowy internet. Tak, była takie mowa na początku, że pod koniec 2014 roku dojdzie ten internet do Lipin. No mamy już początek, dlatego chciałabym zapytać, bo mieszkańcy tak podpisywali umowy, że no teraz już to się kończy, prawda? Natomiast no wiadomo, że wszystko trwa, więc no myślę, że to do końca roku no już powinno się coś zacząć dziać, żeby skończyć.
No sukcesywnie techniker składa dokumentację na pozwolenie na budowę i sądzę, że się wywiąże z tego, no bo nie mogę już tu powiedzieć za nich konkretnie, ale przy tych pogodach i tego powinno to na to linię już pod koniec roku na pewno chodzić. Ale w Lipinach, tak, w Lipinach i w Lipinach, tak, no bo już jest na Tolin Moskwa, jest na Dambusze, Skadary, Skoszewie do końca jest i teraz sądzę, że będą składali już projekt budowy na Lipiny. Teolin razem z Natolinem, także to już jest tam, jest robione. Nie, już jest kopane, bo zostało, jeżeli chodzi tu pan Natolin, zresztą jest radny, który ma konkretne... Nie, w każdym razie na Tolinie jest...
Nic nie robiono. Teolin jest zrobiony.
Teolin jest zrobiony.
Nie wiem, czy będzie do... O co mi chodzi? Czy ktoś będzie chodził, tak jak tu była mowa na...
Internet będzie chodził.
Dobrze, do mieszkańców.
I to wszystko.
I to wszystko. I za potrzebowanie na internet. Bo... Tak. Czy Teolin zrobiony, czy Teolin
nie jest? Nie, jest zasada taka, że jeżeli lub szereg ludzi telefonów są dziesiątki tutaj do gminy. Jeżeli mieszkaniec widzi, że gdzieś obok już jest linia przekopywana, w ten czas ja daję numer do pana Szcześniaka, który jest przedstawicielem TOI i pan Szcześniak uzgadnia już z technitelem, kiedy dany abonent może liczyć na wizytę z technitela, żeby fizycznie powiedzieć, że przewód, czy ta puszeczka ma być w domu w tym miejscu, czy w tym. I finał jest taki, że pan Szcześniak podpisuje z abonentem umowę.
Dziękujemy. Skoro padło nazwisko Szcześniak, a pan Szcześniak tutaj widzę, że się zgłasza do odpowiedzi, bardzo proszę.
Znaczy nie zgłaszam, wszystko zostałem wywołany. To jest tak, że jeżeli chodzi o powiadamianie mieszkańców, że jest to zrobione, to jest trochę rozwojenie jaźni. Bo z jednej strony niektórzy mieszkańcy myślą, że to jest internet, który jest finansowany przez gminę, czy współfinansowany przez gminę. I mam kilka przykładów, że tam, gdzie się dowiedziałem, że na przykład nie będzie realizowane przyłącze, no to pan czy pani mówi, a to ja pójdę do wójta i z nim uzgodnię. Także to też, żebyście mieli świadomość, że taki sposób myślenia, czy interpretowania informacji jest w obiegu publicznym. Natomiast jeżeli chodzi o podłączenie, do końca roku ma być wybudowana, mają być wybudowane wszystkie sołectwa, najprawdopodobniej z wyłączeniem Wiączynia.
Znaczy nie, na, nie, jakby nie mówiłbym na pewno, znaczy na pewno jest w tej chwili wyłączony. Natomiast to ja jakby rozważa tam dalsze tereny inwestycyjne, ale to przedstawiciel to i pewnie będzie o tym mówił więcej. Natomiast jeżeli chodzi o powiadomienie, to ja zazwyczaj praktykuję taką zasadę, że w miejscach najczęściej odwiedzanych, szkoły, sklepy, zostawiam informacje i ulotki i są te już ulotki wrzucane do mieszkańców, do skrzynek pocztowych. I tam jest informacja na temat bieżącej oferty i numeru telefonu kontaktowanego ze mną. Natomiast to jest też tak, że to ja, czy Techniter budując na to i sukcesywnie oddaję sołectwo. Tak jak Teolin jest w tej chwili wybudowany, ale budowane jest teraz połączenie Teolina z Byszewami, bo tamtąd idzie, że tak powiem, sygnał. Więc Teolin jak gdyby jest wybudowany, jeżeli będzie wybudowany przy tej drodze powiatowej Byszewy, powiedzmy Plichtów, budując, ja wiem, bo budują na Janowie, tak? Jeżeli zostanie to wybudowane, to myślę, że w ciągu półtora miesiąca, góra dwóch, będzie Teolin, Byszewy, tutaj ta część Plichtów będzie uruchamiane, tak? Natomiast z Koszewy, Lipiny, Moskwa pewnie będzie w trzecim kwartale to robione. Tak gdzieś z doświadczenia wiem, że przed zimą oni muszą wybudować wszystko, żeby móc unijne pieniądze rozliczyć. No, taki jest...
Na to w 2015 roku, tak?
Nie, pozostawię bez komentarza.
Moskwa, Lipiny, Teolin, Natolin, Plichtów...
Natolin to nie, no jeszcze nie jest zrobione. Dlatego się pytam, bo ominięty.
Czy pani radna Kosterna, bardzo proszę.
Chciałam się spytać, dlaczego Piączyn ma być wyłączony
w tym roku na pewno, bo dlatego, że jak ostatnio rozmawiałem z panem dyrektorem Pasowskim, nie mają jeszcze uzgodnień z Orange'em i telekomunikacją, do których należy częściowo w dużej mierze przewód światłowodowy, który leży w Jączyniu, jest zakopany, tylko kwestia użyczenia. No tam jest do końca do Eufeminowa dalej, ale to już jest kwestia połączenia szybko. Jeżeli dostaną zgodę na przyłączenie się do tego głównego, który idzie tutaj od Nowosolnej do Kapliczki, to w ten czas podejmą na pewno budowę. Ale to praktycznie przyszły rok.
Jesteśmy w sprawach różnych. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Pani radna Kamińska, proszę.
Mam taką sprawę. Prawdę mówiąc, dowiedziałam się przez przypadek, że w grudniu weszła jakaś nowa ustawa dotycząca placówek edukacji, mówiąca o rejonizacji. Myśmy jakoś tak nie poruszali nigdy tego tematu.
Pani chora w nocy.
Aha, byłam chora wtedy,
nie,
tak?
Nie poruszaliśmy tego tematu.
Nie poruszaliśmy.
Ale ten temat był rzucony. Ale...
Aha, no, ale mnie to szczerze zainteresowało, zwłaszcza, że leży to jakby w polu zainteresowań Komisji Edukacji i Oświaty. I w związku z tym mam do gminy takie pytanie, czy w jakiś sposób będzie to rzutować na organizację naszych szkół i przedszkoli i przede wszystkim na finanse, ta rejonizacja.
Nie polityczne,
ale to będzie.
Wszystko zależy od, że tak powiem, obłożenia i chęci uczestniczenia ludzi do tego. To
ta
oczywiście
zasada
będzie.
Troszkę zmienia, bo do tej pory jednak była większa jak gdyby swoboda. W tej chwili rejonizacja narzuca pewne normy, tak? I pewne takie rozwiązania obowiązkowe w jakiejś.
Rejonizacja to w zasadzie, jeżeli poszedł mieszkaniec i pytał się, że gdzie, to obowiązek jest urzędu, żeby wskazać, że tu i tu, ale kwestia swobody wybrania należy do mieszkańca, bo przecież my płacimy za dzieci, które się uczą w Łodzi, a z kolei Łódź płaci nam za dzieci, które się uczą u nas.
Także nie będzie to miało żadnego wpływu na ustawę? Tak.
Ale mówię to zupełnie prywatnie, bo córka pracuje w szkole i ten temat mieli na u siebie na posiedzeniu. W związku z tym jest to, jeżeli praktycznie to, co pani mówi, rejonizacja, czyli gdzie zameldowany, tam powinien być i te szkoły. Wybór jest słaby, żeby można było dziecko zapisać.
Ponoć jest tak, jeżeli 25 osób, zdaje się, że jest 25 osób w klasie, jeżeli pani dyrektor pewno by było lepiej mi powiedziała, ja tylko tak to, co słyszałem, że jeżeli jest...
Dyrektorów, może coś wiedzą na ten temat.
Może ja wchodzę w nie, tylko że słyszałem, że jeżeli by było na przykład 26 czy 7 osób, to pan dyrektor czy pani dyrektor ma prawo jak gdyby do drugą klasę wziąć i uzupełnić z innych rejonów, jeżeli by nie. A jeżeli, ale ja się może mylę, ja tylko to słyszałem.
Pan dyrektor,
jeżeli...
może pani by coś powiedziała na ten temat.
Pan dyrektor.
Jeżeli to już mieliście przerażenie.
Czy to wpływa na plany na najbliższy rok właśnie szkoły?
Znaczy tak, dzieci, które już chodzą, to na przykład do danego przedszkola, to rodzice wypełniają tylko deklaracje i te dzieci są dalej przyjmowane, tak samo jeśli chodzi o szkołę. Natomiast rzeczywiście są nowe zasady rekrutacji i osoby z rejonu, tak, czyli z terenu gminy, mają pierwszeństwo, czyli są przyjmowane jakby z urzędu, nie podlegają procesowi rekrutacji. Natomiast pozostałe osoby, to jest takich 7 zasad najpierw ustawowych, czyli one są rozpatrywane, czyli jeżeli chodzi o wielodzietność rodziny, jeżeli ktoś jest, jakaś niepełnosprawność w rodzinie, czy to dany uczeń, który ma być przyjęty do szkoły, czy rodzeństwo, czy któryś z rodziców, jeżeli jest rodzina zastępcza i jeszcze, nie wiem, czy już wszystkie wymieniłam, tak? Czyli wielodzietność, zastępcza, niepełnosprawność.
No, kryteria.
Tak jest, i one są wszystkie równorzędne.
Jest możliwość ewentualna, że poza rejonu może...
Tak, jeżeli są wolne miejsca, to jest następny, drugi etap rekrutacji i wtedy już zasady jeszcze dochodzą lokalne, tak? Czyli już uzgodnione tutaj. Tak.
Nie zadałam, bo tak jak tu zresztą radny Grzeliński też z lewej strony podpowiada, czy z uwagi na to, że tak i w placówkach edukacyjnych, na przykład niektórych mówimy, że brakuje miejsc, że powinno się tam coś dobudować i tak dalej, to generuje jakieś kolejne koszty. Czy my nie powinniśmy jak gdyby ustalać, ile po jak gdyby załatwieniu spraw rejonowych, które są obowiązkowe, ile tych tak zwanych wolnych miejsc limitować, żeby z kolei no, nie powiększać w nieskończoność kosztów funkcjonowania tych placówek. No, może należy się jednak pochylić nad tym tematem.
Znaczy teraz obecna pierwsza klasa, tak jak oddziały przedszkolne, mogą liczyć do 25 osób, czyli to już jest określona ilość w ustawie.
Tak, czyli jednak są jakieś zmiany i właśnie no, jakie to będzie miało przełożenie wobec tego na organizację rekrutacji i finanse. Jeszcze pan dyrektor chciał coś w tej kwestii też dopowiedzieć, tak?
Ja może tylko powiem, że w tej chwili
No. Proszę Państwa, pojawił się cały nowy rozdział w ustawie o systemie oświaty, rozdział 2a i on, jeśli znajdą Państwo chwilkę czasu tam, on nie jest za długi, można go sobie przeczytać, on reguluje wszystko. Ja mogę tylko powiedzieć, że najbliższy rok szkolny i jeszcze kolejny to są 2 lata przejściowe i w tym okresie przejściowym przepisy będą trochę inne, natomiast z tego, co zdążyłem wyczytać. Państwo radni będziecie za 2 lata współtworzyć te kryteria. Kryteria, które będą decydować o tym, kto będzie o liczebności, kto będzie i na jakich zasadach będzie przyjmowany do szkół. Na ten moment te kryteria tworzone są przez dyrektorów szkół. Myśmy te kryteria już opracowali albo jesteśmy w trakcie opracowywania. I od 1 marca, bo tak zaczyna się rekrutacja akurat we wszystkich szkołach, te kryteria już będą znane dla wszystkich. I one, te kryteria są opracowane wspólnie z gminą Nowosolna, to znaczy, że nasz organ prowadzący opiniuje te kryteria. My jesteśmy już po spotkaniu, wszyscy dyrektorzy mieliśmy wspólne spotkanie, ustaliliśmy kryteria, oczywiście dla każdej szkoły są nieco inne, ale one są już ustalone.
I ja już nie wiem, jak pani dyrektor i pani dyrektor Okońska, ja złożyłem już te kryteria u inspektora i czekam tylko na podpis. Natomiast sprawa wygląda tak. Jak poprzednio, nie zmieniły się ani realizacja, to znaczy ona zawsze była. Nie zmieniło się też to, że młodzież czy dzieci gminne są przyjmowane do szkół z urzędu i procedura jest bardzo, bardzo prosta. Nie ma tak naprawdę żadnych kryteriów. Po prostu jeśli dziecko jest gminne, musi być przyjęte i nie ma żadnej dyskusji. Natomiast na ten moment dyrektorzy decydują o tym, ile dzieci spoza rejonu będzie i na jakich zasadach będzie przyjęte. I te zasady, właśnie te kryteria dotyczą przede wszystkim naboru poza gminą, czyli dla młodzieży gminnej. No, sytuacja w gimnazjum jest tak o tyle specyficzna, że państwo wiedzą, u nas około połowa uczniów jest z gminy. Natomiast druga połowa będzie musiała przez ten nabór przejść. Myśmy nigdy nie mieli takiego problemu, że mieliśmy wielki nadmiar. No, zdarzały się lata, że było 30-osobowe klasy. Ale tak jak mówię, no, ze względów ekonomicznych jest to uzasadnione też przyjęcie, powiedzmy, do tej 30, bo ponad już nie, bo nie ma jak pracować.
Rekrutacja zakończy się kiedy?
Rekrutacja, to znaczy pierwszy etap rekrutacji kończy się, to wyznacza kurator oświaty akurat tutaj w przypadku gimnazjum, 31 marca, ale ja z doświadczenia wiem, że trwa nawet do połowy wakacji, albo nawet do połowy sierpnia i wtedy pod koniec sierpnia będzie tak zwany etap uzupełniający i po tym etapie uzupełniającym już będą wywieszane listy. To się bardzo zmieniło. Kiedyś to po prostu dyrektor decydował, a teraz są kryteria, jest komisja rekrutacyjna. No, bardzo się to zmieniło. Ale tak jak mówię, jest teraz etap przejściowy, najbliższe dwa lata i najbliższe dwa lata te kryteria, które teraz ustaliliśmy, one sobie będą. A za dwa lata państwo radni już będziecie współuczestniczyć w tym. I myślę, że Komisja Oświaty wtedy też będzie się musiała pochylić nad tym, jak to wyglądało dotychczas i ewentualnie przemyśleć te kryteria. Także, ale to jakby śpiew w przyszłości, najbliższe dwa lata mniej więcej już są ustalone. Zobaczymy, co dalej.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Przepraszam, bo jeszcze mam drugi temat. A drugi temat, ponieważ często bardzo odsyłamy, znaczy właśnie głównie tutaj władze gminy odsyłają do BIF-u lub do stron internetowych gmina Nowosolna. Postuluję, żeby ktoś zrobił tam remanent, ponieważ jest tam dużo śmieci, dużo rzeczy nieaktualnych, które oczywiście wprowadzają czytelnika w błąd, a ponadto na przykład są takie dziwne sytuacje, że gdy się wklepuje w tej gminie Nowosolna w wyszukiwarce na przykład szkoły albo przedszkole, to nic się nie pokazuje, ale jak się wklepie wójt, to jest kilkanaście stron. Więc ja bym prosiła, żeby trochę proporcje zmienić, bo ludzie, no zwłaszcza na przykład wchodzi taka nowa ustawa edukacyjna i na pewno rodzice szukają tam jakichś informacji na ten temat, prawda? No to chętniej by się czegoś dowiedzieli o szkołach i przedszkolach niż o wójcie może. No wójt też ciekawa osoba. Dziękuję.
Czy jeszcze ktoś w sprawach różnych? Pan Marek chciałby zabrać, tak? Proszę.
Ja tylko chciałem skorzystać z obecności dyrektorów, bo chciałbym, żeby rozwiać te pojawiające się jakby zaniepokojenie, że jest obowiązek przynależności do szkoły rejonowej. I ja wiem, że nie ma, ale korzystając z obecności fachowców, bo mówił o rekrutacji. Panie radny, za dwa lata to będzie inny minister, będą inne warunki, także nie mówmy za dwa lata. Na razie obowiązuje to, co przekazał pan dyrektor i nie ma żadnego obowiązku narzucania rodzicom przynależności do danej szkoły. Proszę to potwierdzić.
Nie ma takiego obowiązku, tak jak nie było dotychczas. No właśnie, ja te kryteria przyjęcia uczniów spoza rejonu są różne w różnych szkołach. Z tego, co słyszałem, ja nie widziałem, co przygotowały Wydział Edukacji w Łodzi, ale z tego, co słyszałem,
Bardzo niechętnie, to na przykład dotyczy tutaj pośrednie szkoły 202, niechętnie będą przyjmowane z tego rejonu, tym bardziej, że tutaj chętnych z rejonu 202 ma wystarczająco dużo.
To znaczy, że nie kosztuje, bo to jest
tego, co też wiem, ta szkoła akurat tutaj pęka w szpa.
No właśnie.
Wiem, że na Dolina na przykład miało bliżej tutaj do Wrocławia i tutaj Czeszka. Nie wiem, czy będzie tak łatwo się dostać na ten moment. Także to tylko tyle. Jest to jeszcze
z tego terenu, oczywiście.
Jest tak, że się nie można dostać. Można się dostać, można wkładać. Państwo będą mieli, mówię o rodzicach, będą mieli prawo złożyć deklarację do trzech szkół. Do trzech szkół podstawowych, do trzech przedszkoli, do trzech gimnazjów, do trzech liceów. Z tym, że na deklaracji trzeba będzie, to ustawa reguluje, do której szkoły jako pierwszej się złożyło. Jeśli ktoś na przykład w Wiączyniu złoży deklarację, a ja zobaczę, że Wiączyń jest na drugim miejscu, to rozumiem, że ubiega się jeszcze o miejsce w innej szkole i że nie do końca mogę liczyć na tego uczcie, bo jeśli się tam dostanie, to nie przyjdzie do mnie, tak? Także można składać do trzech. To nie jest tak, że przypisany jestem i już nie mam żadnego innego wyjścia. Tak to wygląda, ale może być trochę trudniej, ze względu na te kryteria,
które mogą być po prostu trudne. Na tą rekrutację. Pani radna Kuchalska, bardzo proszę.
W związku z tym, co pan dyrektor mówi, co tu wszyscy mówimy, ja apeluję po raz kolejny, że to pomoże. Dlaczego? Chodzi o szkołę w Lipinach, żeby więcej naszych dzieci mogło tam, chodzi o Toolin, na Toolin, tutaj te rejony. Zrezygnujmy z tej krańcówki na Toolinie i jest krańcówka w Lipinach, żeby dzieci mogły lepiej dojeżdżać do szkoły, bo to jest dla niektórych tak, no jak ktoś musi dojść samochodem, a nie posiada, a mówię, żeby komunikacja lepiej funkcjonowała, płacimy za krańcówkę na Toolinie, w Lipinach krańcówka jest wybudowana, żeby po prostu zastąpić jedną drugą.
To też na wszystko trzeba patrzeć. Pan radny Szcześniak chciał tutaj jeszcze...
Jeżeli upomniały się Lipiny, to ja się upomnę o Skoszewin. Swojego drugiego syna przepisałem do Skoszew. Nie jest mi to na rękę. Mam dwa razy dalej i dwa razy... Komplikuje mi to życie, jeżeli chodzi o logistykę poradną. Natomiast... Słucham? I właśnie, poszedłem w tym kierunku. Dwa, według mnie poziom nauczania jest wyższy. Ilość dzieci jest odpowiednia do tego, żeby to było w normalnych ramach. Nie będę oceniał i nie będę krytykował tutaj nikogo, broń Boże. Chodzi mi tylko o to, że wśród moich znajomych, rówieśników mojego młodszego syna, świadomość była taka, Skoszewy B, Nowosolna dobra. I teraz, no gdzieś skądś ta opinia się wytwarza. Gdzieś jak gdyby ta mentalność i to jak gdyby to wyobrażenie na temat tej szkoły jest jakaś tam. I teraz pytanie, co dana szkoła, czy w Skoszewach, czy w Lipinach, czy w gimnazjum, robi w tym kierunku, tak? Ja bym tutaj, ja już kiedyś mówiłem, że zróbmy badania socjologiczne wśród naszych mieszkańców i określmy grupy docelowe, bo są osoby, które tu mieszkają, są zameldowane, nie są zameldowane, ale na zasadzie nie ankiety zrobionej na prędce, tylko zrobionej w sposób taki przemyślany, żebyśmy mieli wiedzę, żebyśmy to, co tutaj Małgorzata powiedziała, bo to słuchajcie, no to w pewien sposób się wiąże, jeżeli się okaże, że zrobimy kampanię i na przykład tych dzieci będzie przybywało, a nie będziemy mieli gdzie ich przyjąć, tak? No to wszystko spali na panewce, tak? No bo zrobimy robotę, która nikomu nie będzie potrzebna, tak? Zmierzam tylko do tego, róbmy małymi krokami, powoli, a zdobędziemy jak gdyby sympatię mieszkańców i to jest jedna rzecz, a druga, która nie mniej ważna, będziemy integrowali dzieciaki ze swojego sąsiedztwa, bo w tej chwili jest tak, że mój syn chodzi do Skoszew, jeszcze jeden jego kolega, ale czworo czy pięcioro innych chodzi do Nowosolnej. Także tam mają chyba 5 czy 6 zerówek. Obiady jedzą na raty na 2 czy 3 przerwach. Jak gdyby to wszystko się jakoś tam komplikuje. A tu w Skoszewach Ameryka, 130 dzieci wszystkich, łącznie z 6 klasami. No naprawdę, no to ja jestem pod dużym wrażeniem i żałuję, że tego pierwszego posłałem tutaj, tak? To przyznaję się publicznie, bez bicia, że tak jest.
A ja jestem pod wrażeniem wyników nauczania w szkołach podstawowych i w gimnazjum na terenie naszej gminy, o czym kiedyś mówiłam, i o rankingach, i o pierwszych miejscach w województwie łódzkim. Tak, panie dyrektorze? Tak, panie dyrektor? Tak. Także nie możemy się, nie mamy się czym powstydzić. I to by było na tym
koniec.
Ja jeszcze bym chciała w sprawach różnych radnym powiedzieć, ponieważ nawiązuję do ostatniego posiedzenia komisji. Ja tutaj mówiłam, że pani prezydent Zdanowska napisała pismo w związku z tym metropolitalnym obszarem do ministerstwa. I tutaj już tutaj przyszła wiadomość, że ministerstwo rozważyło tą sytuację i z przyjemnością informuje, że wycofało się z dyskryminowania gmin, które należą do obszaru tego metropolitalnego, dlatego w razie czego będziemy mogli korzystać z PROW-u. Tak, pani Grzeliński, bo ja na pana patrzę. Tak.
Tutaj jedno pytanie zadać panu wójtowi. Bo wiadomo, że tak zwana rada tego stowarzyszenia, w skład tej rady będą wchodzić przedstawiciele poszczególnych gmin. Czy w naszej gminie jest już określony ten przedstawiciel, który będzie reprezentował nas w tej Radzie Stowarzyszenia?
W tej chwili jak z każdej gminy jest albo wójt, albo burmistrz, albo zastępca jego, także ci, co podpisywali początkowy,
no tak, ale no,
są w Radzie.
Wskazana osoba, która będzie uczestniczyła
w Radzie. Na razie dwa były spotkania Rady i udział brali właśnie przedstawiciele, bo można też typować, jeżeli ten członek założyciel, czyli burmistrz, wójt, sam nie idzie na taką Radę, może typować do, jeżeli była aby ściśle tematyczne, z tym, że teraz ściśle tematyczne, nie było raczej ogólne to wszystko, dwa posiedzenia. Rada i pięciu członków zarządu.
Bo to będzie bardzo istotne, te aktywności tych naszych przedstawicieli.
No tak, tutaj teraz jest kwestia zarządu, bo zarząd będzie powoływany i będzie pięć osób, z tym, że z góry jest w statucie, że prezydent i wiceprezydent są, że tak powiem, dla Łodzi. No i tutaj były właśnie sugerowane było przez członków rady, żeby sześć osób było, dlatego, że no zawsze może się znaleźć jakiś przyjaciel królika, prezydenta czy tego i może tym bardziej, że jeżeli jest równość głosów, to przewaga jest po stronie już prezydenta, no bo ma podwójny, on decyduje o tym przy podejmowaniu. Kadencja, tak jak samorządowa kadencja, taka jest i potem jest...
Równoległa do kadencji samorządowej, czy się będzie mijać?
Nie, równoległa, dlatego, że to będą już nowi członkowie, nowi przedstawiciele, no bo członkowie to jest gmina i tego i samorządy, prawda, ale przedstawiciele gmin będą wybierani ponownie, no bo każde ubycie członka rady robi, znaczy implikuje to, żeby dany zarząd, czy dana jednostka kierowała do Rady.
Dziękuję. Czy jeszcze chciałby ktoś w sprawach różnych zabrać głos? Patrzę na pana Gabarę, który mówi, że już czas. W związku z powyższym pozwolę sobie wstać i oficjalnie zamknąć 40. sesję Rady Gminy Nowosolna. Bardzo dziękuję radnym, dziękuję zaproszonym gościom. Do widzenia, do następnego spotkania i do zobaczenia. Tak, bo już Gabara mi tak... Ja pójdę w Łódzką, nie siadaj tu przewodniczący. Pójdę do wicewójta, bo w tym, ja do pana senatorów i rzędu marszałkowskiego z tymi mniejszymi elementami. Są to takie materiały dosyć obszerne. Mi się pewnie rzeczy nie zgadzają. Dlatego też uzgodnię posiedzenie komisji.